Drodzy, tekst biblijny wyznaczony na dzisiejszą niedzielę zapisany jest w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, gdzie w pierwszym rozdziale tak czytam. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Ciebie, drogi Ojcze, prosimy, byś teraz posłał swojego Ducha Świętego między nas. Byś błogosławił zwiastowanie, słuchanie. Byś, Panie, otwierał nasze serca, nasze umysły. Byśmy to słowo też umieli zastosować w naszym codziennym życiu. O to Cię prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, rozpocznę od takiego znanego stwierdzenia, sloganu, który bardzo dobrze znamy, że jako chrześcijanie powinniśmy naśladować naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To słyszymy, to mamy wybite w naszych głowach, to podczas kazań, podczas nabożeństw bardzo często nam towarzyszy. Inaczej jeszcze mówiąc, słyszymy, że mamy składać chrześcijańskie świadectwo. W skrócie rzecz biorąc, jeszcze inaczej słyszymy, że mamy prowadzić taki styl życia, który ma się podobać Bogu, który propaguje Boże przykazania, biblijne zasady i postawy wiary. Wszyscy doskonale znamy te stwierdzenia. I myślę, że tak zwany rok kościelny, który toczy się i który wcale nie kończy się 31 grudnia, ale z niedzielą wieczności, czyli niedzielą tuż przed pierwszą niedzielą Adwentu, cały czas nam o tym przypomina. Jest pewny rytm. Przeżywamy różnego rodzaju święta i te święta są co roku. Te święta nam o czymś mówią, mają nam coś uzmysłowić, jakby pokazać na nowo. Mają stwarzać okazję do tego, by Boga uwielbiać, by przyglądać się, przeglądać się w Jego Słowie i nie po to, by zachwycać się sobą, bo często mam wrażenie, że też mamy taką tendencję myślenia o sobie, że jesteśmy fajni, bo na przykład przyszliśmy do kościoła. Chociaż jesteście fajni, ale nie na tym to polega, ale bardziej o to, żebyśmy się cieszyli z tego, że możemy Boga słuchać i naśladować. Nie po to, żeby klepać się po ramieniu, że przeczytałem kawałek Słowa Bożego w danym dniu, ale po to, żeby się cieszyć z tego, że Bóg jest ze mną. Moi drodzy, kontakt ze Słowem przez Ducha Świętego powoduje, że zmieniamy się. To Duch Święty przekonuje nas o grzechu i pokazuje nam, jak mamy żyć. Łatwiej jest nam podejmować decyzje, łatwiej jest nam podejmować różnego rodzaju wyzwania, łatwiej jest nam się określać. Moi drodzy, także i te minione święta, bo możemy już mówić o nich w czasie przeszłym, chociaż dzisiaj jeszcze w Kościele Wschodnim, w Kościele Prawosławnym trwają święta. My też wczoraj przeżywaliśmy święto Objawienia Pańskiego, święto Epifanii. Akurat kolędowaliśmy u braci metodystów, to najstarsze święto w Kościele chrześcijańskim. Wspominamy przybyłych ze wschodu mędrców, magów, uczonych, jak kto woli. Ci, którzy przyszli za wskazaną gwiazdą i odnaleźli narodzonego Jezusa Mesjasza i uciekając przed nienawiścią Heroda, wrócili do domu inną drogą. I w tym tekście, moi drodzy, już odnajdujemy nawiązanie trochę do słów apostoła Pawła, które czytałem w tekście kazalnym, dlatego że ci ludzie, którzy przybyli do Jezusa, do narodzonego Jezusa w ubogim Betlejem, byli to ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z kulturą i ze środowiskiem, które miało oczekiwać i uczcić swojego Mesjasza. To byli ludzie ze świata pogańskiego. To byli ludzie, którzy byli przekonani, że coś ważnego się wydarzyło i ruszyli do Betlejem. Co więcej, oddali pokłon Jezusowi. Oni nie zadawali pytania, no ale co to ma być? Jakieś dziecko, jakaś uboga stajnia, szopa, grota. Co to w ogóle jest? A my tu z darami, z takiego dalekiego kraju. Oni byli przekonani. Oni mieli świadomość, że właśnie wydarzyło się coś ważnego dla całego świata, także i dla nich. I po to przyszli do Betlejem. Co więcej, wrócili do świata pogańskiego i na pewno opowiadali o tym Mesjaszu, który narodził się w Betlejem, o tych proroctwach, które wypełniły się po tak długim czasie oczekiwania. Co więcej, byli na tyle przekonani i na tyle lojalni, żeby go chronić, zostawili nienawistnego Heroda. Może stracili coś przez to, ale wyruszyli inną drogą, by bezpiecznie powrócić i nie zdradzić miejsca urodzenia małego Jezusa. Moi drodzy, ten dzisiejszy tekst, a w zasadzie słowa apostoła Pawła, konfrontują nas samych ze sobą. Dlaczego? Przypomnijmy sobie początek. Bracia, przypatrzcie się sobie, kim jesteście. Bracia, przypatrzcie się sobie, kim jesteście. Chciałoby się dodać jeszcze bracia i siostry. Przypatrzcie się sobie, kim jesteście. A więc mamy takie bezpośrednie pytanie. Kim jesteś? Kim jestem? I nie bez przypadku znowu ten fragment biblijny omawiany jest w momencie, kiedy czytamy, czy śpiewamy dzisiaj o mędrcach ze wschodu, czy czytamy tekst liturgiczny z Ewangelii, gdzie mowa jest o tym, że Jezus przyszedł do Jana i Jan nie chciał go ochrzcić. On powiedział, co, ja cię mam chrzcić? Kimże ja jestem, że ja cię mam chrzcić? Moi drodzy, i tak jak niestety jest w nas chęć do oceny, ale niestety drugiego człowieka, tak jakoś coraz trudno jest nam oceniać siebie. Ba, powiem nawet więcej, mamy nawet taką zdolność niesamowitą, wypracowaną przez wszystkie wieki i pokolenia, że potrafimy wymyślać plan na życie innym ludziom, a nie sobie. Wiecie doskonale, o czym mówię. Jesteśmy w stanie sobie siedzieć przy stole i mówić, no nie, no ten to powinien to zrobić tak, ten to powinien zrobić tak, ale z naszą autorefleksją jest coraz gorzej. I dlatego to wezwanie dzisiaj. Bracia i siostry, przypatrzcie się sobie, kim jestem. Bardzo urzekło mnie to, że Martynka dzisiaj przy światełku, kiedy padło pytanie, za co chcę podziękować, powiedziała, że za święta. Nie chcę odpowiedzi, ale zadam pytanie. Czy ktoś w ogóle z nas wpadł na to, żeby Panu Bogu podziękować za święta? Za to, że mogliśmy mieć święta? Przecież to takie oczywiste. Moi drodzy, apostoł Paweł rzuca takie wyzwanie. Przypatrzcie się sobie. Nawiązując jeszcze do Jana i Jezusa, często wpadamy w drugą skrajność. Przyglądamy się innym, przyglądamy się troszkę sobie i stwierdzamy, ja nie pasuję do tego towarzystwa. Ja nie mogę być chrześcijaninem, ja nie mogę być w tej społeczności, bo nie jestem taki fajny, taki doskonały. Przyglądamy się innym ludziom i myślimy sobie, no ten to jest gość. Biblię ma taką dużą, przynosi ją na spotkania, a moja gdzieś tam w domu. Ten to tak pięknie na każdym kroku w co drugim zdaniu mówi świadectwo o Panu Bogu, że Pan Bóg mu coś pomógł, a mi ciągle to nie przyjdzie do głowy, jak rozmawiam z drugim człowiekiem. I wpadamy w taki kompleks i mówimy tak jak Jan Jezusowi. Ja się nie nadaję do tego, żeby z Tobą mieć do czynienia. Skąd to wszystko, moi drodzy, się bierze? Dlatego, że przykładamy znowuż ludzką logikę do Bożych spraw. A ta Boża logika jest zupełnie inna i często bardzo niezrozumiała. Ja przypomnę, że Paweł stwierdza, niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, to wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek się nie chełpił przed obliczem Bożym. I często jest tak, że mamy takie niskie poczucie wartości. Bo kompleksy nie wynikają tylko i wyłącznie, czy nie są tylko i wyłącznie w jakichś dziedzinach naszego życia, które na co dzień przeżywamy, ale także w tych duchowych kontekstach. Ja się nie nadaję, żeby zaśpiewać. Ja się nie nadaję, żeby złożyć świadectwo. Ja się nie nadaję, żeby coś tam i tak dalej. Moi drodzy, przykład mędrców ze świata pogańskiego, objawienia się Boga w narodzonym Jezusie, czy wreszcie chrztu Jezusa, ochrzczonego przez Jana, pokazuje, że Bóg nie dzieli ludzi według ludzkiej logiki. Nie dzieli ich według zamożności, nie dzieli ich według koloru skóry, języka, narodowości, ale jest dla wszystkich, nawet dla tych, którzy paradoksalnie w ogóle nam nie pasują. Często mam wrażenie, że chciałby się tak zrobić, żeby podzielić Kościół, zaprosić do pierwszych ławek tych takich najbardziej, nie wiem, wykwintnych, zamożnych. A propos, nie wiem, czemu jest pusto w pierwszych ławkach. Potem tak to ustawiać i na końcu zostawić gdzieś tam za drzwiami, może bezdomnych, może jakiegoś alkoholika, bo nam to nie pasuje, bo jeszcze mógłby coś nie tak powiedzieć, nie odezwać. Ale Pan Bóg mówi do nas, kocham każdego bezwarunkowo. I z tym mamy problem. Tego często nie jesteśmy w stanie pojąć, tak jak nie jesteśmy w stanie pojąć tego, że małe dziecko przychodzi na świat. Że tak objawia się Bóg. Dlatego tylu ludzi nie uwierzyło i nie wierzy do dzisiaj. Bo to jest nielogiczne, bo to nie pasuje, bo to nie przystoi, bo powinien być w jakichś niesamowitych szatach, w jakimś niesamowitym, pięknym miejscu. A to u Boga stajnia Betlejem, które nic nie znaczyło w tamtym czasie. No i my gdzieś w tym wszystkim. Kochani, podczas naszego kolędowania 1 stycznia użyłem takiego przykładu, który jeszcze bardziej uświadamia mi, że to, co słabego i małego wybiera Bóg, żeby poruszyć coś większego. Ja przytoczę ten przykład, bo było nas trochę mniej, był zupełnie inny skład. Mianowicie chodzi o moją córkę, 4-latkę, kiedy w Sylwestra siadaliśmy do kolacji. Mieliśmy się modlić przed jedzeniem i ona zadaje mi takie pytanie, tatusiu, a czy ty wiesz, kto jest królem królów i panem panów? Muszę wam powiedzieć, że trochę zdębiałem i odpowiedziałem pytaniem na pytanie, a ty to wiesz? Odpowiedziała mi, no przecież Jezus Chrystus, czy ty, tatusiu, o tym zapomniałeś? I powiem wam, że dało mi to bardzo dużo do myślenia. Nie powiem, że miałem zepsuty wieczór sylwestrowy, bo wcale nie, ale bardzo mocno zastanawiałem się, nad tym, że chyba wiele razy zdarzyło mi się o tym zapomnieć minionego roku. Że chyba wiele razy lekceważyłem Boże Słowo. Że chyba wiele razy nie słuchałem Bożego Słowa. I wreszcie, że chyba czas nadstawić bardziej uszu i wreszcie czas spojrzeć może trochę bardziej na samego siebie. Małe dziecko przypomniało mi o tym, kto jest królem królów i panem panów. Moi drodzy, potrzebujemy zatem bardzo dużo pokory. Pokory, żeby odpowiedzieć na wyzwanie apostoła Pawła. Przypatrzcie się sobie, przypatrz się sobie. Także chrześcijanie w Koryncie mieli nie lada problem. Do nich był ten list. Mieli duży problem, dlatego że znajdowali się w bardzo ciekawym miejscu. Miejsce strategiczne, port, krzyżówka szlaków handlowych, mieszanka kultur, religii, prądów filozoficznych, do tego świątynia Afrodyty związana z prostytucją kultową, do tego wywrócona moralność, co drugi chodzący z jakimś innym pomysłem na życie i gdzieś tym wszystkim oni, chrześcijanie, nawróceni. I pytanie do apostoła Pawła zapewne, jak my mamy tutaj żyć? Apostoł Paweł był tam 18 miesięcy, kiedy zakładał te zbory i on doskonale zdawał sobie sprawę z tego, kogo zostawia i w jakim miejscu zostawia tych ludzi. Czy my nie jesteśmy podobni dzisiaj do ludzi w Koryncie? Dookoła różnego rodzaju pomysły na życie, różnego rodzaju wartości, zasady, dziwna moralność. Do tego wielu ludzi ma pomysł, jak mamy żyć, jak się mamy zachowywać, co mamy robić. Do tego wiele rzeczy coraz bardziej zaczyna być uprawomocnianych, ulegalnianych. W jaki sposób się do tego ustawić? W jaki sposób nie stracić kierunku mojego życia? I recepta jest jak zwykle ta sama. No tak jak na początku mówiłem, że słyszymy ciągle o tym, że mamy być świadectwem i tak dalej. To ja teraz powiem drugi taki slogan, który dla mnie nie jest sloganem. Musimy czytać Boże Słowo. Musimy tam i tylko tam szukać odpowiedzi na nasze pytania. Bo jeżeli nie będziemy tego słowa czytać, nie będziemy przyswajać sobie zasad Bożego Słowa, to ktoś inny powie nam, jak mamy żyć, zanim pójdziemy. A to jest bardzo prosto. Stracić Boży kierunek, stracić Boży cel sprzed oczu. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym dniu to pytanie o przypatrywanie się sobie bardzo poważnie potraktowali. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że właśnie Bóg wybiera coś niedoskonałego, coś często słabego, żeby okazać swoją moc. I chciałbym wam podać jeszcze jeden przykład. Być może kiedyś go już słyszeliście, ale historia jest autentyczna. Można ją znaleźć w internecie również, chociaż nie wiem, czy jest po polsku. Otóż chciałem wam opowiedzieć o człowieku, który jako nastolatek stał się alkoholikiem. Do tego prowadził niemoralne życie. Wracając z wojny, nawrócił się, słuchając ulicznego kazania wielebnego Hammonda, który mówił na tekst z Księgi Izajasza. Przeczytam wam ten tekst. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jest też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. I ten człowiek, słuchając tego kazania, nawrócił się, wyszedł z nałogu i w dowód wdzięczności, pomimo tego, że był totalnym analfabetą, słuchając tego kazania o wieczności, nauczył się jednego słowa. Nauczył się je pisać. Eternity. Wieczność. I wyobraźcie sobie, że wstawał wcześniej rano, zanim Sydney ożywało, bo tam to się działo, tam wrócił do swojego kraju, do swojego miejsca i tam codziennie bardzo wcześnie rano wstawał, chodził i kredą pisał na chodnikach przed dworcami, przed kioskami, przed czymkolwiek, gdzie byli ludzie. Kredą to słowo uporczywie powracające słowo eternity, wieczność. Wielu ludzi przez wiele lat przechodziło i zastanawiało się nad tym, po pierwsze, kto to robi, a po drugie, zaczęli myśleć o wieczności. Wielu ludzi potem też przyznało, że kiedy przechodziło koło tego słowa, zadawało sobie pytanie o wieczność i wielu z nich nawróciło się do Boga. I po wielu latach zidentyfikowano Mr. Eternity, pana Wieczność, który przez 35 lat około 500 tysięcy razy napisał na chodnikach słowo eternity, wieczność. Alkoholik, ozdrowiały alkoholik, tak by trzeba było powiedzieć, analfabeta. I kiedy w Sydney przed rokiem 2000 przeprowadzano ankietę, kto wywarł największy wpływ w ostatnim stuleciu na ludzi tam w Australii, większość odpowiedziała Mr. Eternity, Pan Wieczność. Kiedy strzelały korki z szampanów w sylwestrową noc 2000 roku na znanym moście w Sydney rozbłysnęły światła, które utworzyły jeden wspaniały napis. Wiecie, co to był za napis? Eternity. Wieczność. To, co słabego wybrał Bóg, aby dać świadectwo, aby pokazać prawdę, aby objawić swoją moc. I moi drodzy, chcę życzyć nam wszystkim. Rok się rozpoczyna. Jeszcze gdzieniegdzie spływają życzenia, mądre lub mniej mądre. Jeszcze się mylimy, wypisując jakieś dokumenty i cały czas ta siódemka tam wskakuje, już ma być ósemka. Ale chciałbym wam życzyć u progu tego roku, żebyśmy ten rok 2018 potraktowali jako kolejną szansę bycia pod Bożą opieką. Żebyśmy właśnie w Jezusie Chrystusie odnajdowali naszą godność, naszą wartość, ocenę nas samych, żebyśmy nie szukali tej godności i wartości gdzieś nie wiadomo gdzie, ale szukali jej w Chrystusie, który kocha bezwarunkowo i który paradoksalnie w postaci małego dziecka, jako słaby, objawił się, byśmy mieli moc. I wreszcie, moi drodzy, tak jak apostoł Paweł mówi, żebyśmy to wszystko tak przeżywali, żebyśmy nie chlubili się sobą, bo to jest słabe, Może w oczach świata jest fajne, kiedy nadrabiamy, wrzucamy tam jakieś, nie wiem, Instagramy, Facebooki, liczymy te lajki, bierzemy udział w jakichś mniej lub bardziej zacnych uroczystościach i myślimy, że to jest właśnie to, co nas kształtuje, co nam nadaje tożsamość. Nie. Idźmy po godność, po wartość. Do źródła, do Boga, do Jezusa Chrystusa i wskazujmy na wieczność, eternity. Niech Pan Bóg was błogosławi. Amen.